W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy. Wyrok Sądu Unii Europejskiej spowodował, że Gazprom i Niemcy nie będą mogli używać rurociągu Opal w 100% w sposób monopolistyczny, powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej, która w 2016 roku wydała zgodę, aby rosyjski Gazprom mógł zwiększyć wykorzystywanie gazociągu Opal.
Sędziowie uznali, że decyzja została wydana z naruszeniem zasady solidarności energetycznej. O podważenie rozporządzenia Brukseli przy poparciu Litwy i Łotwy wnioskował polski rząd i PGNiG. Decyzja, jaką wydał TSUE, ma rygor natychmiastowej wykonalności.
Wygraliśmy z Komisją Europejską spór fundamentalny. To bardzo ważny wyrok TSUE, ocenił na konferencji premier Mateusz Morawiecki.
Ten wyrok spowodował, że Gazprom i Niemcy nie będą mogli de facto używać tego idącego wzdłuż naszej zachodniej granicy gazociągu Opal w 100% w sposób monopolistyczny, czy niemal w 100%. Poddanie tego gazociągu regułom konkurencyjnym tworzy dużo lepsze warunki do konkurowania z gazem rosyjskim i dużo lepsze warunki do zapewnienia pełnej suwerenności, bezpieczeństwa, ale też niższych kosztów gazu w Polsce za parę lat, jak będzie gazociąg bałtycki, ale już dzisiaj koszty kupowania gazu znacząco spadły w porównaniu do cen, które musieliśmy płacić z pistoletem przystawionym do głowy przez wiadomo kogo pod dyktatem cenowym naszego jedynego partnera niegdyś kilka lat temu.
Komisja Europejska może złożyć jeszcze odwołanie od orzeczenia sądu do Trybunału Sprawiedliwości, ale musi być ono ograniczone tylko do kwestii prawnych.
Rzecznik Komisji poinformowała, że po unieważnieniu przez Sąd Unii Europejskiej decyzji Komisji Europejskiej z 2016 roku w sprawie gazociągu Opal, zastosowanie ma decyzja z 2009 roku. Oznacza to, że Gazprom ma rezerwację na 50% przepustowości Opalu, a nie na więcej, o co występował.
Gazociąg Opal to biegnące przez Niemcy przedłużenie Nord Stream, którym rosyjski gaz jest przesyłany do Europy z pominięciem Polski i Ukrainy. Deputowani czekają teraz na to, by móc przesłuchać w Parlamencie Europejskim zaprezentowanych przez Komisję Europejską kandydatów na komisarzy Unii Europejskiej.
Na ogłoszonej we wtorek liście znalazł się m.in. Polak Janusz Wojciechowski, więcej w relacji Dawida Nachajowskiego.
Przypomnieć należy, że członkowie Komisji Europejskiej wybierani są, jak mówi traktat z Lizbony, ze względu na swoje ogólne kwalifikacje oraz zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana. Na opublikowanej liście osób, które mają wejść w skład tzw. unijnego rządu w miejscu, które należy się Polsce, znalazł się były prezes Najwyższej Izby Kontroli Janusz Wojciechowski, który był również wiele lat posłem do Parlamentu Europejskiego, a w poprzedniej kadencji wcześniej zakończył swój mandat na rzecz pełnienia funkcji audytora w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Przed nami nowy rozdział prac w Parlamencie Europejskim, mówi eurodeputowany Grzegorz Tobiszowski z frakcji EKR.
Ważna dla Polski jest kandydatura pana Wojciechowskiego, który będzie kandydatem na komisarza od spraw rolnictwa. Myślę, że jest to bardzo dobrze przygotowany kandydat z dużym zasobem nie tylko wiedzy o polskim rolnictwie, ale też i o procesach w Europie, w Unii Europejskiej, bowiem jego doświadczenie i te, które nabył będąc parlamentarzystą, politykiem w Polsce, jak również później doświadczenie, które nabył w Parlamencie Europejskim, pełniąc funkcje różnego rodzaju we władzach europejskich, sprawia, że ta kandydatura pojawia się jako silna kandydatura w bardzo ważnego komisarza, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że co do Polski kwestia rolnictwa, tych procesów, które mają miejsce w Europie, a które bardzo mocno oddziałują na polskie rolnictwo, będzie bardzo istotną kandydaturą, bardzo istotną funkcją.
Przypomnieć należy, że Wielka Brytania nie desygnowała swojego kandydata na komisarza, a skład Komisji Europejskiej musi zatwierdzić Parlament Europejski. Wysokim przedstawicielem ma zostać były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Josep Borrell, reprezentant Hiszpanii. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
Od 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Minimalna stawka godzinowa ma wynieść w przyszłym roku 17 zł.
Rząd rozpatrywał we wtorek projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku.
Podczas konferencji w Łowiczu po posiedzeniu rządu premier przekazał ustalenia.
To minimalne wynagrodzenie od przyszłego roku będzie wynosiło 2600 zł, a od 1 stycznia 2021 roku zadeklarowaliśmy 3000 zł, oczywiście jeżeli wyborcy powierzą nam misję kontynuacji rządów, co się rozstrzygnie niedługo. Chcemy, żeby to wynagrodzenie minimalne rosło.
To realizacja jednego ze sztandarowych postulatów Solidarności i wielki sukces. Tak o decyzji rządu w sprawie płacy minimalnej powiedział rzecznik Solidarności Marek Lewandowski.
Pozytywnie ocenił też kolejne zapowiedzi rządu dotyczące wzrostu płac.
Najpierw 3000, a potem 4000 za 4 lata. Poziom minimalnego wynagrodzenia ma wynieść 4000 zł. I mówię, to jest perspektywa czteroletnia. Nigdy do tej pory nie mieliśmy sytuacji takiej, że z takim wyprzedzeniem znaliśmy, jak będzie rosła płaca minimalna w Polsce. Zawsze to były coroczne negocjacje, taka szarpanina, pracodawcy mniej, związki zawodowe więcej i tak ostatecznie rząd podejmował decyzję. Dzisiaj wiemy już, jaki jest plan, wiemy, jaka jest droga dojścia i w takiej sytuacji przedsiębiorcy i pracownicy wiedzą, czego mogą się w najbliższych latach spodziewać.
Przypomnijmy, obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł.
Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziano, że pensja minimalna wzrośnie do końca 2020 roku do 3000 zł, a do końca 2023 roku do 4000 zł.
Trzeba przygotować taki program dla osób w wieku 75+, który będzie uwzględniał pomoc zdrowotną, ale także realia, w jakich te osoby się znajdują, powiedział prezydent Andrzej Duda.
Prezydent przemawiał w trakcie konferencji w Belwederze pod hasłem Centrum Zdrowia 75+, zdążyć przed demograficznym tsunami.
Andrzej Duda podkreślił, że trudno dziś mówić o szczególnej opiece zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku. Wskazał też na badania dotyczące najbliższych dziesięcioleci.
W 2017 roku osoby w 75 roku życia i powyżej 75 roku życia to było troszeczkę ponad 7% polskiego społeczeństwa, ale przewiduje się, że w 2050 roku to będzie ponad 16%, a więc ponad dwa razy tyle, co dziś, można śmiało tak powiedzieć. Więc jest sprawą oczywistą, że jest to wyzwanie, które stoi przed nami i cieszę się bardzo, że rozmawiamy na ten temat w tej chwili, dlatego że trzeba podejmować wcześniej działania po to, aby w momencie, w którym rzeczywiście te elementy, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, będą potrzebne i wejdą w pełne użycie, aby one były gotowe.
Podczas konferencji zaprezentowano także koncepcję Centrum Zdrowia 75+, opracowaną przez ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju.
Jest ona odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na skoordynowanie działań zdrowotnych i opiekuńczych dla najstarszych obywateli.
Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji przedstawiła projekt raportu końcowego z ponad dwuletniej pracy tego gremium. Dokument będzie poddany pod głosowanie w przyszłym tygodniu.
Główna teza, jaką zawiera raport, mówi o tym, że w latach 2007-2016 prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz i jej urzędnicy dopuścili się wielu zaniedbań. Uchybienia polegały m.in. na wydawaniu decyzji zwrotnych, kiedy miasto miało wewnętrzne opinie, że nie powinno dojść do reprywatyzacji.
Raport zawiera też postulaty legislacyjne, o czym mówił na konferencji przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta.
Uregulowania w sposób jasny i precyzyjny w przepisach ustawowych, ażeby nie można było przekazywać w procesie reprywatyzacji nieruchomości, której nieruchomość zamieszkują lokatorzy komunalni. Drugi postulat legislacyjny to w związku z faktem, że prezydent miasta stołecznego Warszawy nie współpracuje, można powiedzieć, z komisją, ponieważ skarży wszystkie decyzje w stosunku do mieszkańców te odszkodowawcze i zadośćuczynieniowe. Przypominam, że te środki, z których wypłacane są te, mają być wypłacane te odszkodowania, pochodzą bezpośrednio z pracy komisji. Komisja odzyskuje i mogą te środki trafiać do mieszkańców. Proponuję, żeby komisja zarekomendowała zmianę przepisów w taki sposób, żeby te środki zostały przesunięte do funduszu reprywatyzacyjnego będącego pod nadzorem ministra finansów i wtedy, jeśli mieszkaniec nie kwestionuje decyzji wydanej przez komisję, środki te są wypłacane.
Komisja weryfikacyjna swoją działalność rozpoczęła w czerwcu 2017 roku. Od tego czasu bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie.
Od maja ubiegłego roku przyznaje też odszkodowania i zadośćuczynienia lokatorom z reprywatyzowanych kamienic. Stołeczny ratusz uchyla się jednak od wypłaty świadczeń. Przez ponad dwa lata komisja wzięła pod lupę 1300 nieruchomości.
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich podpisali porozumienie promujące internetową aplikację Głos Przedsiębiorcy w środowisku biznesowym.
Aplikacja jest aktywna już od ponad roku. Służy do zgłaszania propozycji związanych m.in. z upraszczaniem przepisów dotyczących prowadzenia biznesu, likwidacją zbędnych obowiązków, wsparciem ekspansji międzynarodowej firmy, a także znoszenia barier dla inwestowania w Polsce.
Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, wskazał w trakcie konferencji, że to rozwiązanie ma ułatwić życie przedsiębiorcom.
Chodzi nam o to, żeby maksymalnie zintensyfikować ten proces usuwania barier za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych, ale też współpracy wszystkich organów, które zajmują się działalnością gospodarczą i zajmują się tym, żeby przedsiębiorcom w Polsce działalność gospodarczą prowadziło się łatwiej, bezpieczniej i skutecznie.
Aplikacja Głos Przedsiębiorcy jest aktywna i znajduje się na stronie internetowej www.biznes.gov.pl. Każdy, w tym także przedsiębiorca, może zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy. Następnie są one oceniane przez internautów i merytorycznie analizowane.
Status pomysłu jest publikowany na portalu, tym samym wszyscy zainteresowani mają aktualną informację o danym pomyśle. Dzięki inicjatywie Głos Przedsiębiorcy dotychczas zgłoszono 271 propozycji zmian w prawie, z czego 28 wdrożono.
Podróż Ojca Świętego do Afryki pokazała nam na nowo problemy jej mieszkańców. Po papieskim wezwaniu Europa musi bardziej angażować się w poprawę warunków ich życia na miejscu, powiedział ksiądz profesor Waldemar Cisło.
Dyrektor polskiej sekcji papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie podsumował w ten sposób wizytę apostolską papieża na kontynent afrykański. Ojciec Święty odwiedził w ostatnich dniach Mozambik, Madagaskar i Mauritius.
Podczas swoich przemówień poruszał tematy dotyczące walki z ubóstwem i wykluczeniem. Ojciec Święty apelował też o położenie kresu korupcji oraz o ochronę środowiska naturalnego i tzw. ekologiczne nawrócenie.
O tym, co wniosła wizyta apostolska papieża Franciszka do Afryki i jakie przesłanie płynie z niej dla Europy, mówi ksiądz profesor Waldemar Cisło.
Myślę, że tutaj Europa musi bardziej się zwrócić po tym wezwaniu papieża do tego, aby poprawiać warunki życia na miejscu. Opieka medyczna, czasami potrzeba 10 euro, żeby uratować dziecko przez chociażby taką chorobę jak ślepota rzeczna. No i wiele innych takich chorób, które szczepionki kosztują czasami kilka dolarów, a tych ludzi nie stać na to, żeby zabezpieczyć dzieci. Przed tym są duża śmiertelność na przykład dzieci. Myślę, że wizyta papieża jest o tyle ważna, że skoncentrowała naszą uwagę na wszystkich tych aspektach życia Afrykańczyków, które są bardzo trudne, a czasami potrzeba niewiele, żeby je naprawdę złagodzić.
Zakończona we wtorek pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka do Afryki była jedną z jego najdłuższych podróży pod względem pokonanego dystansu. Na ten rok planowana jest jeszcze podróż papieża do Japonii i być może do Tajlandii.
Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek na Twitterze, że zażądał dymisji od swojego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona, a ten ją złożył. Dodał, że mocno nie zgadzał się z Boltonem w wielu kwestiach.
Poinformowałem Johna Boltona, że jego praca w Białym Domu nie jest już potrzebna. Mocno nie zgadzałem się z wieloma jego sugestiami, podobnie jak inne osoby w administracji, napisał Trump.
Prezydent Trump zapowiedział, że następcę Boltona ogłosi w przyszłym tygodniu.
Nowy włoski rząd Giuseppe Contego otrzymał we wtorek wotum zaufania w Senacie, dzień po tym, gdy uzyskał je w Izbie Deputowanych. Gabinet poparły obie izby parlamentu niespełna tydzień po jego powołaniu przez Ruch Pięciu Gwiazd i Partię Demokratyczną.
Za udzieleniem wotum głosowało 169 senatorów, przeciwko było 133. Podobnie jak w niższej izbie parlamentu, także w Senacie debata poprzedzająca głosowanie była burzliwa i chwilami zamieniała się w awanturę między parlamentarzystami nowej koalicji i opozycji, zwłaszcza współrządzącej do niedawna Ligi.
I to były wiadomości w Radiu Maryja.